Byłam w Afganistanie u naszych żołnierzy. To reportaż Karoliny Kamińskiej. Reportaż, który jest reminiscencją jej pobytu na 9. zmianie właśnie w Afganistanie. W studiu autorka, witaj.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Poprosiliśmy jako wsparcie, mówiąc w języku wojskowym, fachowca, który jest naszym dziennikarzem, to Krzysztof Gonera, ale w wojsku byłeś kapitanem i byłeś w Afganistanie na 8. zmianie.
Tak, to była 8. zmiana.
Zacznę od autorki reportażu. Jakie odczucia po tych latach, które minęły od czasu twojego pobytu właśnie tam na miejscu?
Przyznam szczerze, że gdyby nie ten bodziec, który sprawił, że sięgnęłam do tych archiwalnych materiałów, to nie wróciłyby te dawne emocje, te dawne odczucia, bo musiałam przesłuchać wiele godzin bardzo różnorodnych nagrań. Wiele emocji, wiele zapachów, wiele wrażeń. Gdzieś przykryła taka warstwa kurzu po tych 10 latach. Zresztą bardzo mnie to zaskoczyło, że aż tyle czasu minęło od tego momentu, bo miałabym wrażenie, że było to zaledwie kilka lat. A tutaj dokładnie 10 lat od tego momentu, kiedy byłam w Afganistanie. No i jak się okazuje, te emocje są bardzo, bardzo żywe, mimo upływu czasu.
Pojechałaś tam z ciekawości dziennikarskiej zapewne. No a teraz wracamy do tematu, dlatego że coś się w Afganistanie złego stało.
No i wszyscy chyba sobie zadajemy to pytanie, czy nie zaprzepaściliśmy troszeczkę tej szansy, by zrobić coś dobrego w Afganistanie, by zmienić tą sytuację, która jest. To jest trudny problem i trudno mi nawet jako dziennikarce wypowiadać się na ten temat, bo nie widzę tutaj dobrego rozwiązania, ale to, co dzieje się w Afganistanie, przykuwa uwagę mediów na całym świecie, także uwagę naszych polskich mediów i my również w naszym gronie zadajemy sobie pytanie, czy było warto?
Czy było warto? Pytanie do kolegi.
Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo jadąc tam, takie przeczucie, że będę robił coś dobrego. Jestem tutaj po to, by pomóc tym ludziom. Kiedy patrzę na dzieci zwłaszcza, to widziałem w nich i radość, ale widziałem też wielki smutek. I to jest właśnie to, co sprawiło, że czułem, że jestem w tym miejscu, żeby móc coś dobrego zrobić.
No tak, bo głównym celem pobytu waszego w Afganistanie była stabilizacja sytuacji normalnych ludzi. Uczenie wielu rzeczy, również i szkolenie wojska. A tu nagle okazuje się po 20 latach obecności, że to wszystko tak naprawdę poszło na marne.
Tak, nasza obecność przez kilka lat w Afganistanie, zresztą nie tylko w Afganistanie, bo i w Iraku byliśmy jako żołnierze Czarnej Dywizji, stanie na straży poniekąd przestrzegania prawa, swobód tych ludzi i dbania o to, żeby czuli się bezpieczni przede wszystkim. No i w tej sytuacji, kiedy nagle okazuje się, że ci ludzie zostają zostawieni samym sobie, trochę trudno przełknąć ten
nasz... Tą gorzką pigułkę.
Tak, można tą gorzką, prawda? Pigułkę.
Nam jest trudno w tej chwili komentować decyzje polityczne, bo przypomnijmy, że była to decyzja Donalda Trumpa z 2020 roku, aby zacząć wycofywanie kontyngentu amerykańskiego, żeby Amerykanie mogli wrócić do domu, a w związku z tym również i sojusznicy z tamtych sił. Ale możemy powiedzieć o specyfice, którą tam na miejscu zobaczyliście, bo powód tego, że się nie udało, przedtem przecież radzieckie wojska też poniosły sromotną klęskę, jest gdzieś tam na miejscu, w tym społeczeństwie, w sposobie patrzenia na świat, w historii, w pojmowaniu właśnie tych podstawowych rzeczy, które dotyczą każdego człowieka. Zgodzisz się z tym?
Tam trzeba być chociaż przez miesiąc, co najmniej przez miesiąc, żeby chociaż trochę poznać specyfikę tego kraju, tej kultury postrzegania świata przez ludzi. Afganistan jest krajem przepięknym, naprawdę przepięknym, ale jednocześnie bezlitosnym moim zdaniem. Kiedyś miałem okazję wspiąć się na górę Hazarów, to jest wzgórze, na które wielu mówi Hollywood, z tytułu jakichś tam anten znajdujących się na samym szczycie. I widziałem tą biedę, a jednocześnie radość z każdej zabawki, którą dziecko ma, nawet prowizorycznej, ale to był ogrom radości, to było szczęście, że mogą się akurat bawić. A jednocześnie z drugiej strony ogromna bieda. Ogromna bieda i w konfrontacji do tej biedy, kawałeczek dalej, widzimy potężny obiekt strzeżony przez żołnierzy najemników, a w środku marmury, piękne ciuchy, markowe wody kolońskie.
I to jest a kto jest właścicielem takiego miejsca?
Trudno mi powiedzieć w tej chwili. Nie dociekałem, ale dla mnie to było takie zderzenie dwóch rzeczywistości. Tego ubóstwa, tej biedy, tej chęci zjedzenia dobrego, ciepłego posiłku, a z drugiej strony, no, można powiedzieć, luksus.
No to jest taki kraj sprzeczności, o którym mówię w reportażu chociażby, bo z jednej strony jest to kraj, w którym dominuje śmierć, z którą musimy się godzić, ale to jest też kraj, w którym rodzi się życie, tak? I to życie też się toczy, mimo tego, że wokół nas jest wojna. Ja pamiętam, kiedy chodziłam po centrum Gazni z naszymi żołnierzami, którzy pokazywali mi, jak to życie wygląda, to życie toczyło się podobnie do naszego. Był bazar, był rynek, ludzie robili zakupy, były sklepy, były miejsca, gdzie naprawiało się wszelakie urządzenia. Więc mimo tego, że ci Afgańczycy mają praktycznie tą wojnę wyssaną z mlekiem matki, można to w ten sposób powiedzieć, to toczą normalne życie. One tam po prostu jest. Ci ludzie się zakochują, tracą kogoś bliskiego, mają dzieci, przeżywają swoje dramaty i to też jest takie wszechobecne.
Dokładnie tak, ale w tym moim pytaniu też jest coś innego, bo ta świadomość ich i sposób postrzegania życia jest diametralnie różny niż no nasz, europejski, tak? Ty w swoim reportażu, tam ci gdzieś kosmyk włosów wychodził z
pod chusty, tak? Gdzie
no
to właśnie było wręcz niedopuszczalne, no, bo kobiety tak przecież zasłaniają.
No właśnie o to
zasłaniają twarze, zasłaniają włosy. Dla mnie takim zderzeniem z tą rzeczywistością była chociażby sytuacja, kiedy przygotowywałam materiał z Afgańczykiem. Ja jego bezpośrednio opytałam, wiedziałam, że on zna język angielski, a on traktował mnie jak powietrze. To znaczy rozmawiał z moim tłumaczem, a tłumacz był mężczyzną. I trudno było się do tego przekonać. No niestety, kiedy byliśmy na szurze w czasie Ramadanu, to była bardzo uroczysta kolacja, na którą został zaproszony generał Wojciechowski, ówczesny dowódca 9. zmiany. Ja miałam okazję mu towarzyszyć. To kobiety niekoniecznie były mile widziane wewnątrz. Myśmy jako kobiety jadły na zewnątrz razem z bojówką. Więc to też pokazuje pewne takie schematy, jakie tam obowiązują i które są typowe. Odpowiem też po części na twoje pytanie. Problem polega na tym, że my jako Europejczycy, czy też jako Amerykanie zapewne, próbujemy pewną taką kalkę demokratyczną przełożyć na Afganistan. Jakby pokazując, że to jest jedyne rozwiązanie i jedyna recepta na dobre życie. I ta kalka niestety tam się rwie i nie pasuje. Stąd chyba też jest problem, żeby tam cokolwiek zmienić. Bo ci ludzie od wieków żyją według określonych zasad. My możemy się z nimi nie zgadzać. Możemy je kontestować, ale niestety będąc tam, chociażby w takiej sytuacji, jak ja byłam, musiałam je szanować.
Krzysztof, a podczas pobytu kwestia samego społeczeństwa, bo przecież to społeczeństwo ukryte, ale dzieliło się na pewne grupy interesów, tak? Byli ci niezainteresowani, zwyczajni mieszkańcy, ale jak ich odróżnić od zwolenników na przykład właśnie talibów, bo przecież i tacy tam byli, ktoś wam podkładał te wszystkie ładunki i tak dalej. Jak to funkcjonuje? To takie wewnętrzne podzielenie tego społeczeństwa przez 20 lat.
Patrząc na takie odniesienie żołnierza do społeczności tej lokalnej, do tej wielokulturowej społeczności, ciężko powiedzieć, kto był swój, kto był z drugiej strony. I tu jest ten główny problem, który wielokrotnie sprawiał nam, żołnierzom, duże trudności. Oczywiście byli informatorzy, były służby, które dbały o to, żeby na czas i w odpowiednim momencie zorientować się, kto nie jest tym, za którego się podaje, i te osoby oczywiście zostały w miarę możliwości na czas, powiedzmy, unieszkodliwione. Natomiast to ciężka sprawa. Tak, to jest kraj zupełnie inny niż Polska, niż kraj demokratyczny Europy czy świata cywilizowanego. Nie chcę tutaj mówić, że Afganistan nie jest krajem cywilizowanym, ale to jest zupełnie inna kultura, zupełnie inne podejście do życia, zupełnie inna filozofia. Ktoś, kto nie wejdzie chociaż trochę w to wszystko, nie zrozumie tych ludzi przede wszystkim.
Ja pamiętam taką historię z Afganistanu, kiedy pod bramy bazy Gazni przyszła kobieta, która była w trakcie połogu. Ją przywiózł mąż. Ona miała bardzo poważne problemy z urodzeniem dziecka i gdyby nie pomoc polskich żołnierzy, to ta kobieta by zmarła. I pamiętam, jak opowiadali żołnierze, że jakiś czas później sanitariuszki, lekarki poprosiły o to, żeby mogły zabrać się razem z patrolem do tejże miejscowości, gdzie ta kobieta z mężem mieszkała. No, ludzki instynkt i odruch, tak? Chciały te panie sprawdzić, jak się dziecko ma, czy jest wszystko w porządku, może zawieść im jakieś dary, czy coś, co pomoże im egzystować. No i jak się później okazało, wjeżdżając do bazy, mężczyzna był pytany, gdzie jest jego żona, gdzie jest dziecko, i on odpowiada, nie ma. Żołnierze dopytują, tak, co się z tym dzieckiem stało. Okazało się, że mężczyzna ukamienował i tą kobietę, i to dziecko.
Za to, że miała kontakt, tak?
Nie, za to, że istniało tylko podejrzenie, że bez czadoru widział ją lekarz mężczyzna. Ta sytuacja zhańbiłaby jego rodzinę. Patrząc na tej szali ważności, tutaj okazał się ten honor rodzinny ważniejszy. tak? I co dla nas jest to kompletnie niezrozumiałe, to dla Afgańczyków jest niezmiernie ważne.
Czy w związku z tym, tutaj pytanie do Krzysztofa, wtedy jak byłeś tam na tej zmianie, wierzyłeś w to, że te działania wszystkie, które mają iść w kierunku demokracji, edukacji i tak dalej, że to będzie miało szansę powodzenia?
Od pierwszego dnia mojego pobytu w Afganistanie myślałem w ten sposób, że może jednak się uda. Dlaczego miałoby tak nie być? Tym bardziej, że było to wspomagane przez wojska koalicji. I miałem świadomość tego, że te wojska pozostaną tam na długo. I to było tym gwarantem tego, że może być w tym kraju naprawdę lepiej. Ludzie będą mogli czuć się spokojnie, bezpiecznie przede wszystkim.
Zwyczajni ludzie, których spotykaliście, też mieli taki entuzjazm sobie na wasz widok, na te wszystkie działania?
Polacy byli naprawdę dobrze postrzegani wśród ludności lokalnej. Często towarzyszyli podczas konwojów, zaczepiając Polaków, kiedy zatrzymywali się, sprawdzali przepusty, nie wiem, obejścia drogi. Wiadomo, że za każdym razem musimy być w 100% perfekcyjni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żołnierzy. Musieliśmy. Mówię w czasie przeszłym oczywiście, jako były żołnierz. Natomiast tak, to była taka serdeczność wobec Polaków. Zawsze mówili Bolanda, Polska okej, i to było takie fajne.
Czyli jednak ślad jakiś tam został po naszych żołnierzach, no niestety polityka rządzi się swoimi prawami, zupełnie innymi. Ale czy jest dla was zrozumiałe, dla żołnierzy, dlaczego Amerykanie wycofali się w związku z tym stamtąd? Pomimo tego, że no oczywiście włożyli tam bardzo dużo milionów dolarów, ale z drugiej strony no jednak też wspierali ich żołnierze innych narodowości, inne państwa.
Trudno powiedzieć jednoznacznie, to jest przede wszystkim wielka polityka i nie mnie to oceniać, ale patrząc na koszty, które ponieśliśmy my jako żołnierze, jest ten żal.
Przede wszystkim też o tych kosztach personalnych, prawda? Bo 43
odeszli,
Polaków
oczywiście
nie wróciło do kraju, w tym chociażby wspominany przeze mnie Szymon Sitarczuk, tak, z którym rozmawiałam kilka dni przed śmiercią.
Tak, wielu było też rannych. Powiedzmy o tym, że w Afganistanie służyło ponad 30 tysięcy polskich żołnierzy.
I żołnierze, i personel
logistyka,
cywilny,
tak.
Który nas wspierał tam na miejscu przez te 20 lat. To jest tak naprawdę szmat czasu, ale ja bym chciała jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, która tak zapadła bardzo mocno mi w pamięć, bo spoglądałam na życie kobiet, będąc kobietą. Mogę się z pewnymi zasadami, które tam obowiązują, nie zgadzać, ale pamiętam, jak serce mi rosło, kiedy przygotowywałam materiał o afgańskim radiu, które działało na terenie bazy Gazni i prowadzili je Afgańczycy, oczywiście wspomagani przez specjalistów amerykańskich, polskich, i wśród nich pojawiła się kobieta, Afganka, która tak naprawdę ryzykowała życiem, że przyjeżdżała do bazy, była reporterką. I to było takim światełkiem w tunelu, które pokazywało, że może się coś zmienić, jeżeli chodzi o podejście do kobiet, o prawo pracy, o prawo realizacji, o wyjście poza te takie schematy, że kobieta w Afganistanie jest tylko matką i to jest jej jedyna rola.
Ale to było jednak miejsce chronione, miejsce, które było na pokaz, w pewnym sensie oczywiście. No i w zderzeniu z tą rzeczywistością codzienną, no chyba jednak też przegrało, tak?
No to dodam jedną rzecz. Po pierwsze, ta kobieta ryzykowała, bo ona przyjeżdżała codziennie pod bazę, przywoził ją mąż. Więc ona każdego dnia podejmowała to ryzyko, widząc, że jest to chyba coś dobrego, co się dzieje. Ale z drugiej strony na przykład nie było nic milszego, tak jak rozmawiałam z redaktorami, którzy tam prowadzili, Afgańczykami, właśnie tą Afganką, kiedy pojawiały się telefony od słuchaczy, że coś jest fajną audycją. Uwaga, tam nawet pojawiła się piosenka na życzenie, tak? Czyli coś, czego byśmy sobie nie wyobrażali wcześniej.
Tak trochę szkoda, że nie można tam pojechać, zapytać ludzi zwyczajnych, różnych ludzi o to, jakie było postrzeganie tego, co tam się działo u nich w kraju. Jakie są ich nadzieje na przyszłość, bo tam wiele zmarnowanych szans widzę. Niesamowita sprawa, niesamowita sytuacja, która jakby wymknęła się spod kontroli. My mówimy oczywiście o zwykłych ludziach, bo to jest najważniejsze. Jeszcze mam pytanie do Krzysztofa, bo to myślę jest ważna sprawa. W twoim środowisku przecież masz kolegów wojskowych, którzy byli tam, swoich kolegów, swoich przyjaciół. Jak oni teraz postrzegają tą całą sytuację? Mówiłeś o swoich odczuciach, a tak generalnie, jako ci, którzy się identyfikowali z polskim wojskiem, które w ramach kontyngentu jeździło tam i jeszcze wiele innych miejsc na świecie.
Ja myślę, że żołnierz jest żołnierzem, nawet jak ściągnie mundur przede wszystkim, bo ten mundur nosi się w sercu i tą biało-czerwoną flagę zawsze, mimo iż ja zdjąłem mundur całkiem niedawno, co prawda, ale ja nadal czuję się żołnierzem i ciężko mi mówić za moich kolegów, tak? Personalnie uważam, że żal, przede wszystkim żal, bo mogłoby to potrwać jeszcze 10, 20, 30 lat, jeżeli była szansa jakakolwiek najmniejsza na to, żeby w tym kraju było lepiej. A stawało się lepiej, naprawdę stawało się lepiej. To było widać po ludziach, którzy odnosili się do nas z szacunkiem. w relacjach takich codziennych między nami, żołnierzami, a ludnością lokalną, chociażby w okolicy Gazni, tam gdzie przejeżdżaliśmy konwojami, czy tymi, którzy pracowali na terenie bazy, bo i tacy byli, tak? Ja uważam, że mogliśmy tam jeszcze zostać. To jest moje personalne zdanie i powinniśmy wręcz tam zostać.
Oczywiście, ale powiedz mi statystycznie, czy twoi koledzy myślą podobnie?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że mają świadomość tego, że pojechali tam z jakąś misją. Ta misja została zakończona albo niedokończona.
Karolina, a w świadomości dziennikarza, który był zaangażowany swojego czasu właśnie w to wszystko, byłaś tam na miejscu. Jak to wygląda, ta sytuacja, ta zmiana, która zaskoczyła wszystkich? Byłaś pełna entuzjazmu po przyjeździe, pamiętam jak...
Byłam pełna entuzjazmu, to było takie największe moje reporterskie doświadczenie i wyzwanie z tamtego okresu. I tutaj moje spostrzeżenia są podobne do tych, o których mówił Krzysztof, bo jak śledziłam to, co dzieje się aktualnie w mediach, te kilkanaście dni temu, kiedy wiedzieliśmy o tym, co dzieje się na lotnisku w Kabulu chociażby, tak, obserwowaliśmy z tych nagrań amatorskich, jak dramatyczne sceny się tam rozgrywają, to w sercu pojawił się żal. Ja sobie zadawałam pytanie, czy nie można było tego jakoś inaczej rozwiązać. Tu oczywiście my jesteśmy tylko małymi trybikami, bo mówimy o tej wielkiej polityce i to ktoś tam na górze podejmuje decyzje, a my chociażby jako koalicjanci, jako Polska, dostosowujemy się do pewnych decyzji, które zapadły na górze.
Oczywiście, ale jako ludzie możemy to komentować, prawda?
Oczywiście, że tak. Bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, czy też byłymi bądź obecnymi żołnierzami, pada takie stwierdzenie, że nasza krew poszła w piach. Jest to takie bardzo gorzkie i trudne stwierdzenie. No i nie sposób się z nim nie zgodzić. Ja oczywiście też podzielam zdanie Krzysztofa, że wtedy, czyli te 10 lat temu, 11 lat temu, kiedy byliśmy w Afganistanie, robiliśmy wszystko, żeby rzeczywiście w tym kraju żyło się trochę lepiej, żeby te warunki się zmieniły. I myśmy rzeczywiście wkładali w to serce. Wierzyliśmy, że możemy zrobić coś dobrego. Realizowaliśmy przede wszystkim nasze zadania, tak? Ja zadania dziennikarskie, a Krzysztof wojskowe, bo dostał rozkaz i chciał go zrealizować.
Ja przede wszystkim służyłem i to jest ważne, żeby podkreślić, że jest to służba. Nie tylko naszemu krajowi, służyć można człowiekowi, bez względu na to, gdzie on się znajduje. I my, żołnierze 11. Dywizji, bo taką dywizję reprezentowałem, jechaliśmy tam, żeby pomóc tym ludziom.
Może takim stwierdzeniem zakończmy. To jest dyskusja nieskończona, bo tak naprawdę komentarzy będzie bardzo wiele. Nie wiadomo, czy nawet lata nie upłyną, zanim ta sytuacja tak naprawdę się nie wyjaśni. Dlaczego tak tam się to stało? Dlaczego tyle ludzkiego zapału, potu i krwi również zostało zmarnowanych przez być może jakieś decyzje polityczne, które są nam w tej chwili nieznane. Karolina Kamińska, autorka reportażu sprzed 10 lat.
Ale powiem jedno, gdyby dzisiaj, oczywiście może niekoniecznie w tych realiach, jakie mamy aktualnie w Afganistanie, gdyby ktoś dzisiaj powiedział mi, Karolina, jedziesz jeszcze raz?
Pojechałabyś?
To myślę, że potrzebowałabym 48 godzin, żeby się zapakować.
Krzysztof Gonera, dziennikarz Radia Zachód, ale żołnierz, pomimo tego, że mundur zdjęty, to jednak coś tam w duszy gra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Spotkamy się w moim autorskim cyklu w niedzielę po 9:00. Do usłyszenia.